Odpowiedzialność osobista zarządu. 2 kwietnia 2009.00. W dobie kryzysu pojawiają się problemy z przepływami finansowymi, opóźnieniami płatności, płynnością finansową. Zaczyna się już fala likwidacji i upadłości spółek. W jaki sposób zabezpieczyć się przed konsekwencjami przepisów mówiących o odpowiedzialności osobistej członków zarządu spółki podczas zorganizowanych przez CEO Magazyn Top Managerów warsztatów? Odpowiedzialność osobista zarządu. Eksperci, prawnicy z kancelarii Plovels, Baker Ampersand Mckenzie, CMS Cameron Mckenna, Domański, Zagrzewski, Palinka oraz Sołtysiński, Kawecki, Ampersand, Szlęzak przedstawili różne aspekty tego skomplikowanego i rozległego zagadnienia. W pierwszej części naszej relacji przedstawiamy ogólny zarys kwestii odpowiedzialności osobistej zarządu, o której na spotkaniu mówił Umec Tomasz Żak, radca prawny w kancelarii Lovells. Kwestie odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu można podzielić na trzy główne nurty. Odpowiedzialność wobec spółki, odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania oraz odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych. S. 153826. Odpowiedzialność wobec spółki. Członkowie zarządu ponoszą ogólną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce. Przepisy kodeksu spółek handlowych KSH przewidują także szczególne sytuacje, w których ta odpowiedzialność jest uregulowana. Należy do nich m.in. akceptacja zawyżonej wartości aportu w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to możliwe, ponieważ przy zawiązywaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub podwyższaniu kapitału zakładowego, który pokrywany jest wkładami niepieniężnymi, nie istnieje obowiązek zbadania wartości aportu przez biegłego rewidenta. Taki obowiązek dotyczy co do zasady spółki akcyjnej, ale nie we wszystkich sytuacjach. W związku z tym członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec spółki za powstały niedobór solidarnie ze wspólnikiem, który ten wkład wniósł. Dotyczy to sytuacji, w której członkowie zarządu wiedzą, że rzeczywista wartość wniesionego wkładu niepieniężnego do spółki jest znacząco niższa od zadeklarowanej przez wspólnika, a mimo to zgłoszą wniosek o zarejestrowanie spółki lub podwyższenie jej kapitału. Odpowiedzialność solidarna oznacza w tym przypadku, że wobec spółki odpowiadają zarówno wspólnik, który wniósł wkład, jak i członek zarządu, który sytuację zaakceptował. Do spółki należy decyzja, od kogo będzie dochodzić wyrównania brakującej wartości wkładu. Jeśli świadczenie zostanie wyegzekwowane od konkretnego członka zarządu, to w tym zakresie wspólnik zostaje zwolniony z odpowiedzialności wobec spółki, ale członkowi zarządu może przysługiwać roszczenie regresowe wobec wspólnika o zwrot zapłaconej spółce kwoty. Wyrównanie brakującej części wkładu przez wspólnika spowoduje zwolnienie członka zarządu z odpowiedzialności w tym zakresie. Drugim szczególnym przypadkiem odpowiedzialności wobec spółki jest dopuszczenie do bezzasadnej wypłaty lub dokonania bezzasadnego świadczenia na rzecz wspólnika lub akcjonariusza. Ta odpowiedzialność jest uregulowana zarówno w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak spółki akcyjnej. Wiąże się z podstawową zasadą zakazu zwrotu wkładów wniesionych do spółki, poza sytuacjami wyraźnie dopuszczonymi przepisami, z których główną jest obniżenie kapitału zakładowego. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje dodatkowa okoliczność. Wspólnicy nie mogą otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Jeżeli zostanie dokonana niedozwolona wypłata, członkowie zarządu są odpowiedzialni wobec spółki za jej zwrot solidarnie ze wspólnikiem, który taką wypłatę otrzymał. Kolejny przykład szczególnej odpowiedzialności wobec spółki to zawinione zapewnienie w związku z powstaniem spółki akcyjnej lub podwyższeniem jej kapitału zakładowego. Chodzi o przyznanie sobie albo osobie trzeciej zapłaty przekraczającej wartość zbywczą wkładów niepieniężnych albo nabywanego mienia lub też przyznanie wynagrodzenia albo korzyści szczególnych, niewspółmiernych z wykonanymi usługami. Przepis ten może dotyczyć wygórowanej zapłaty za usługi doradcze na rzecz spółki przy tego typu procesach, jednak w praktyce jest on rzadko stosowany, ponieważ trudno jest udowodnić, co należy rozumieć jako nadmierną korzyść czy wygórowane wynagrodzenie. Wreszcie członkowie zarządu spółki akcyjnej, którzy współdziałając w wydaniu przez spółkę akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach albo podziale majątku, zamieścili w ogłoszeniach lub zapisach także w prospekcie emisyjnym fałszywe dane lub rozpowszechniali je w inny sposób albo, podając dane o stanie majątkowym spółki, zataili okoliczności, które powinny być ujawnione, obowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody. W takiej sytuacji odszkodowania może dochodzić od członka zarządu przede wszystkim osoba, która poniosła szkodę, nabywając papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę. Natomiast w sytuacji, gdy osoba ta zwróci się z roszczeniem przeciwko spółce, na podstawie tego przepisu także spółka będzie mogła wystąpić przeciwko członkowi zarządu z roszczeniem zwrotnym. S. 153827. Działanie i zaniechanie. Jednak w praktyce najwięcej sytuacji, w których członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec spółki, występuje w związku z ogólną przesłanką odpowiedzialności, jaką jest zawinione działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy statutu spółki. Jeżeli chodzi o sprzeczność z przepisami prawa, to odpowiedzialność związana jest nie tylko z działaniem lub zaniechaniem naruszającym przepisy KSH, ale także innych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów prawnych. W praktyce przesłanką odpowiedzialności może być naruszenie np. przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustaw podatkowych, przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek giełdowych i tym podobne. Natomiast jeżeli chodzi o naruszenie postanowień umowy spółki, to członkowie zarządu, którzy co do zasady w stosunkach zewnętrznych nie mogą być ograniczeni postanowieniami umowy spółki w zakresie zdolności do jej reprezentacji i zaciągania zobowiązań, często podlegają ograniczeniom w stosunkach wewnętrznych. Sami wspólnicy w umowie spółki mogą postanowić, że dla pewnych czynności członkowie zarządu powinni uzyskać wcześniejszą zgodę zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej czy osób trzecich. W stosunkach zewnętrznych czynność dokonana bez takiej zgody będzie co do zasady ważna i wiążąca, chyba że zgoda była wymagana na podstawie przepisów ustawy. Natomiast w stosunkach wewnętrznych może rodzić odpowiedzialność organizacyjną, której konsekwencją może być odwołanie członka zarządu lub odszkodowawczą. Jeżeli takie działanie lub zaniechanie członka zarządu spowoduje szkodę dla spółki, będzie on zobowiązany do jej naprawienia. Szkoda to zarówno strata w majątku spółki, jak i utracone korzyści, utracony zysk, który spółka mogłaby osiągnąć, gdyby nie działanie lub zaniechanie członka zarządu. Działanie lub zaniechanie członka zarządu musi być zawinione, przy czym przesłanką odpowiedzialności jest wina umyślna, gdy członek zarządu intencjonalnie chce określonego zachowania lub przewidując je, godzi się z tym, jak również niedbalstwo. Gdy członek zarządu przewiduje określone zachowanie, lecz lekkomyślnie przypuszcza, że uda się go uniknąć lub go nie przewiduje, chociaż ze względu na oczekiwany wymóg staranności powinien był je przewidzieć. Wymóg staranności w przypadku członków zarządu jest bardzo wysoki. Jest on determinowany zawodowym charakterem działalności, profesjonalizmem, którego się od nich wymaga. W piśmiennictwie związanym z tym tematem spotkać można nawet opinię, że jeśli dana osoba nie posiada kwalifikacji, aby pełnić funkcję członka zarządu, to nie powinna się godzić na wybór do zarządu. Oczywiście, nie można oczekiwać, że członkowie zarządu będą specjalistami w każdej dziedzinie, ale w przypadku spraw wymagających specyficznej wiedzy dla uniknięcia ewentualnego zarzutu niedbalstwa wskazane jest uprzednie uzyskanie przez członka zarządu opinii eksperta. W przypadku wyrządzenia szkody spółce przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o jej naprawienie. Powództwo jest wytaczane przez spółkę przed sądem gospodarczym właściwym w WG siedziby spółki. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, kiedy spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. S. 153828. Kiedy członkowie zarządu są zwolnieni od odpowiedzialności, elementem zwalniającym członka zarządu od odpowiedzialności jest absolutorium, które otrzymuje on od zgromadzenia wspólników spółka. Lub walnego zgromadzenia S.A. Absolutorium ma znaczenie podobne do umowy między stronami, zgodnie z którą spółka zatwierdza działalność członka zarządu w pewnym okresie i zobowiązuje się, że nie wystąpi przeciwko niemu z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie informacji, którymi dysponowało zgromadzenie udzielające absolutorium. Problem pojawia się, jeśli uchwała o udzieleniu absolutorium nie zostanie przegłosowana, ale nie ma również uchwały wyraźnie odmawiającej udzielenia absolutorium. Kwestia ta nie jest rozstrzygnięta w przepisach ani orzecznictwie. Wydaje się jednak, że tak zwana uchwała negatywna nie jest jednoznaczna z odmową udzielenia absolutorium. Z ogólnych zasad prawa można wyprowadzić zobowiązanie, aby uchwała odmawiająca udzielenia absolutorium zawierała uzasadnienie takiej decyzji. Jeżeli spółka odmówi udzielenia absolutorium, członek zarządu może wytoczyć powództwo o uchylenie tej uchwały, na przykład argumentując, że jest ona sprzeczna z dobrymi obyczajami. Niestety, zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, powództwo nie przysługuje odwołanym członkom zarządu, chociaż można poddać stanowisko krytyce jako odmawiające tym osobom prawa do ochrony sądowej. Jednak należy zauważyć, że w przypadku podzielenia go przez sądy orzekające w konkretnych sprawach jedynym środkiem ochrony przysługującym odwołanym członkom zarządu będzie powództwo o ochronę dóbr osobistych. Istnieje możliwość cofnięcia absolutorium, ta kwestia nie jest uregulowana w przepisach, przyjmuje się dopuszczalność działania pod pewnymi warunkami. Musi istnieć dostateczne uzasadnienie dla podobnej decyzji, poparte nowymi informacjami, które nie były znane w momencie udzielania absolutorium. Zasadniczo też cofnięcie absolutorium powinno być przedmiotem obrad zgromadzenia zwyczajnego. Chociaż tutaj również spotka się pogląd, że cofnięcie absolutorium może nastąpić także na zgromadzeniu nadzwyczajnym. Jeśli spółka udzieli absolutorium, a jeden ze wspólników się temu sprzeciwi, wytoczy powództwo, sąd może uchylić uchwałę udzielającą absolutorium. Absolutorium obejmuje wyłącznie okoliczności, które były znane wspólnikom w momencie jego udzielania. Jeżeli wystąpią nowe okoliczności, to absolutorium nie chroni wspólnika przed roszczeniem spółki o nieopartym. W takim przypadku może również dojść do cofnięcia absolutorium. Z odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki zwalnia także zrzeczenie się roszczenia przez spółkę. Jest to jednostronna czynność prawna. Są sytuacje, w których dwa elementy nie wywołują skutków. Upadłość spółki oraz powództwo wspólnika, akcjonariusza na rzecz spółki. W takiej sytuacji otrzymane absolutorium lub zrzeczenie się przez spółkę roszczeń nie chroni członka zarządu przed odpowiedzialnością. Jeżeli spółka będzie bezczynna i w ciągu roku od ujawnienia szkody nie wystąpi przeciwko członkowi zarządu z powództwem o naprawienie szkody, może to zrobić sam wspólnik lub akcjonariusz. Przepis ten ma praktyczne zastosowanie głównie jako ochrona wspólników mniejszościowych w sytuacjach, gdy wspólnik większościowy posiadający kontrolę nad zarządem spółki jednocześnie akceptuje wszystkie jego działania, choćby wyrządzały spółce szkodę. Jak się bronić w takiej sytuacji? Członek zarządu może przy pierwszej czynności procesowej najczęściej w odpowiedzi na pozew zgłosić do sądu wniosek o zobowiązanie powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu członkowi zarządu. Rodzaj i wysokość kaucji zależą od decyzji sądu, ale można wnioskować o konkretną kwotę. W takiej sytuacji, jeżeli powód nie jest pewien swoich racji i nie złoży kaucji, pozew podlega odrzuceniu. Natomiast jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, zostanie oddalone i zostanie dowiedzione, że wnosząc je, powód działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, wówczas zobowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu członkowi zarządu. W postępowaniu przeciwko takiemu wspólnikowi o naprawienie szkody członek zarządu będzie musiał wykazać wysokość szkody oraz wskazane wyżej okoliczności. S. 153829. Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki. Ogólną zasadą jest, że członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jednak w pewnych sytuacjach zasada ta może być ograniczona. Pierwsza sytuacja dotyczy podania fałszywych danych w oświadczeniu o wniesienie wkładu na pokrycie kapitału spółki przy jej zawiązaniu lub podwyższeniu jej kapitału zakładowego. W przypadku, gdy do takiej sytuacji dojdzie z winy umyślnej lub niedbalstwa członka zarządu, powoduje to poważne konsekwencje dla członka zarządu, który odpowiada solidarnie ze spółką wobec jej wierzycieli za wszystkie zobowiązania spółki przez 3 lata od zarejestrowania spółki lub podwyższenia jej kapitału. Ta odpowiedzialność nie może być w żaden sposób wyłączona. Natomiast nie wyklucza to możliwości roszczenia zwrotnego przeciwko spółce w sytuacji, gdy członek zarządu spłacił jej wierzyciela. Druga sytuacja, kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki, występuje wyłącznie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i związana jest z bezskutecznością egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. Źródło tego przepisu leży jeszcze w przedwojennym kodeksie handlowym. Toczą się dyskusje, czy nie jest to zbyt surowy przepis. Zbyt szeroko traktowana odpowiedzialność. Bezskuteczność egzekucji może zostać wykazana przy pomocy każdego dowodu wskazującego, że spółka nie ma majątku wystarczającego do zaspokojenia wierzyciela. Nie musi to być postanowienie komornika wydane w sprawie danego wierzyciela, ale również, między innymi, postanowienie wydane dla innego wierzyciela, który dochodził roszczeń, odmowa ogłoszenia upadłości spółki, gdy majątek spółki nie wystarcza nawet na koszty postępowania upadłościowego i tym podobne. W przypadku skierowanego w związku z bezskutecznością egzekucji roszczenia wierzyciela spółki przeciwko członkowi zarządu ten ostatni może się uwolnić od odpowiedzialności przez wskazanie, że w stosownym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, albo że nie ponosi winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, albo że pomimo niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody. zgody. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 2 tygodni od dnia, kiedy wystąpiła podstawa do takiej czynności, a do jego złożenia jest zobowiązany każdy członek zarządu, niezależnie od zasad reprezentacji spółki. W praktyce członkowi zarządu będzie trudno wykazać, że nie ponosi winy w niezłożeniu wniosku. W szczególności nie zwalnia go z odpowiedzialności istniejący w spółce podział funkcji pomiędzy członków zarządu, na przykład sprawy handlowe, marketingowe, finansowe, pracownicze i tym podobne. Wydaje się, że możliwą w takim przypadku formą obrony jest jedynie wykazanie, że członek zarządu z jakichś przyczyn został pozbawiony dostępu do dokumentów spółki i informacji o niej, został wprowadzony w błąd lub był obłożnie chory i nie mógł pełnić swojej funkcji. Jeśli pomimo zaistnienia przesłanek nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, członek zarządu może być zwolniony z odpowiedzialności także wówczas, gdy wykaże, że wierzyciel nie poniósł z tego powodu żadnej szkody, czyli w praktyce, że nawet gdyby został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, to sytuacja wierzyciela by się nie zmieniła, jego wierzytelność zostałaby zaspokojona w takim samym stopniu. Przepisy KSH odwołują się również do odpowiedzialności, którą członek zarządu może ponosić wobec wierzycieli spółki na podstawie innych przepisów. Jednym z przykładów jest odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze za szkodę wyrządzoną niezłożeniem w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Odpowiedzialność na podstawie tego przepisu jest również odpowiedzialnością osobistą, całym majątkiem członka zarządu i w pewnych sytuacjach od wierzyciela zależeć będzie, czy powództwo przeciwko członkowi zarządu spółka oprze na przepisach KSH, czy prawa upadłościowego i naprawczego wobec braku odpowiedniego przepisu w KSH. W przypadku spółki akcyjnej możliwa jest tylko druga forma odpowiedzialności. W praktyce jednak uzyskanie zaspokojenia roszczenia może się okazać dużo łatwiejsze na podstawie przepisów KSH, które wymagają od wierzyciela jedynie wykazania bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce, a na członku zarządu ciążyć będzie obowiązek wykazania jednej z przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność. Podczas gdy w przypadku odpowiedzialności na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego to wierzyciel będzie musiał wykazać, że pomimo istniejącego obowiązku członek zarządu nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, że można mu przypisać winę oraz będzie musiał wyznaczyć wysokość szkody wyrządzonej takim zachowaniem. Członek zarządu może się zwolnić z odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, wykazując, że pomimo niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody. S. 153 830. Odpowiedzialność wobec osób trzecich. Niezależnie od szczególnych zasad odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich, zgodnie z przepisami KSH członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec wspólników oraz osób trzecich na zasadach ogólnych. Przepisy te nie stanowią samodzielnej podstawy odpowiedzialności, ale odsyłają do przepisów kodeksu cywilnego, zarówno dotyczących odpowiedzialności deliktowej za wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, jak i kontraktowej za szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Członkowie zarządu ponoszą pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za wyrządzoną szkodę. Dla wykazania tej odpowiedzialności konieczne jest udowodnienie przez podmiot, który występuje z roszczeniem, wysokości wyrządzonej szkody, winy członka zarządu oraz związku przyczynowego pomiędzy zawinionym działaniem lub zaniechaniem a wyrządzoną szkodą. Członkowie zarządu odpowiadają wobec osób trzecich za szkody wyrządzone im podczas pełnienia funkcji członka zarządu. Co prawda spółka odpowiada za szkody wyrządzone z winy jej organu, ale nie wyklucza to możliwości dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od członka zarządu, który taką szkodę wyrządził. Na zasadach ogólnych członek zarządu może odpowiadać także wobec wspólnika spółki za doprowadzenie do zmniejszenia jej wartości, a w konsekwencji zmniejszenia wartości posiadanych przez takiego wspólnika udziałów czy akcji. Tego rodzaju sprawy nie są jeszcze częste w Polsce, ale wobec obecnej sytuacji gospodarczej należy się spodziewać, że będą występowały coraz powszechniej, zwłaszcza w spółkach publicznych, w których kadra zarządzająca jest oddzielona od właścicieli spółki. Członkowie zarządu mogą próbować się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością cywilnoprawną, na przykład zawierając umowę ubezpieczenia. D. Odpowiednio konstruując kontrakt menedżerski, korzystając z usług doradców. Nigdy natomiast nie można wyłączyć odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.